Dlatego łaska Pana naszego, miłość i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Słowa Pisma Świętego przeznaczone na dzisiejszą niedzielę, pierwszą po Epifanii, a zarazem pamiątki chrztu Jezusa. Są to słowa zapisane w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale, gdzie od 13 wiersza będziemy czytali Ewangelię Mateusza. Zachęcam, żeby sobie otworzyć też na tym fragmencie. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, będziemy od 13 do 17 wiersza czytali. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmówił mu, mówiąc: ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu Jan ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Panie nasz Boże, niechaj teraz Duch Twój stąpi i właśnie zrosi glebę naszych serc, aby była miękka, aby była żyzna, aby była gotowa na przyjęcie ziarna Bożego Słowa, a zarazem, aby to ziarno wpadło tak głęboko, aby w życiu mojej wiary każdego z nas mogło zakiełkować i wydać owoc. O to Cię proszę dla każdego z nas, o to Cię proszę dla siebie. Duchu Święty, prowadź, błogosław i przemawiaj do każdego z nas osobna, do wszystkich nas razem. A o to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi kochani, czy widzicie tutaj telewizję? Są jakieś kamery? Są jacyś redaktorzy? Jest jakaś wrzawa wokół naszego kościoła Ebenezer w Dzięgilowie? Jest? Może by trzeba wyjść na zewnątrz i sprawdzić. Może coś się wydarzyło, może przyjechały ekipy telewizyjne z całego świata, bo chcą pewną bardzo ważną rzecz transmitować na cały świat. Coś dzisiaj z księdzem nie tak, nie? Moi kochani, przeczytałem ten tekst z Ewangelii Mateusza dotyczący chrztu Pana Jezusa. A co się tam wydarzyło? Koronacja Jezusa Chrystusa na Króla Królów i Pana Panów. Intronizacja potężnego Boga. Gdzie? Nie w Pałacu Królewskim. Nie w Jerozolimie. Nie w obecności, nie wiem, głów panujących wtedy na całym świecie. Wszystkich dostojników, polityków, ważnych i wpływowych ludzi. Nie widzimy tam reporterów, może oprócz tego jednego, który to nam przekazał, choć ich było właściwie 3, bo w synoptycznych Ewangeliach mamy to napisane, w Ewangelii też i Marka, Łukasza i oczywiście w tej naszej Mateusza. Jest to opisane, bo to, jak żeśmy czytali ten intronizacyjny psalm 86, Pan Bóg manifestuje swoją obecność jako Króla Królów i Pana Panów. Wypełnia Bożą obietnicę. I na oczach wtedy tam zgromadzonych ludzi właśnie się to wypełnia. Ale nie było telewizji. Nie było tłumów. Nie rozniosła się ta wieść po całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Póki co. I moi kochani, intronizacja, koronacja Króla Królów, Jezusa Chrystusa uświadamia mi pewien fakt, że przecież naród izraelski oczekiwał na wypełnienie Bożej obietnicy, na przyjście Mesjasza. Że to narodzi się. Wiedzieli, znali te wszystkie teksty starotestamentowe mówiące, gdzie się to wydarzy, jak się to wydarzy, z jakiego rodu królewskiego będzie przecież pochodził. Ale od wielu, wielu lat nie było proroka w Izraelu. Od wielu, wielu lat nie było kogoś, kto by przypominał wolę pańską, który by przypominał narodowi izraelskiemu za czasów Pana Jezusa, że te zapisane obietnice w Starym Testamencie są prawdziwe, żywe i kiedyś się na pewno co? Zrealizują i spełnią. A mało tego, królowie, którzy zasiadali na tronie wtedy w Izraelu, już mówię tak bardzo ogólnie, nie wchodzę w szczegóły, to jakimi oni byli królami? Oczywiście pamiętamy, był Herod, tak? Pamiętamy ten tekst mówiący nam ze święta objawienia, że przyszli mędrcy. Właśnie rozpoznali, że gdzieś zobaczyli gwiazdę, która wskazała na to, że urodził się król, syn królewski. Chcieli mu oddać pokłon, złożyć dary. I oczywiście intuicyjnie pomyśleli, pójdziemy do stolicy, pójdziemy do pałacu, pójdziemy do Heroda, ale tam go co? Nie znaleźli. A jakim królem był Herod? No przede wszystkim pamiętamy, że był królem marionetkowym. Bo tak naprawdę to kto sprawował władzę wtedy w Izraelu? Rzymianie, nie? Oni rządzili, oni panowali, oni wszystko podporządkowywali, tak? To Poncjusz Piłat był namiestnikiem, to on rządził i decydował o życiu i śmierci. A zarazem ten marionetkowy król Herod, jak dobrze pamiętacie, był chorobliwie zazdrosny. Ale czy to nie przypomina nam też jeszcze jednej prawdy, bo chcę do tego nawiązać. Jak ktoś z nas czyta Biblię i czyta Księgi Królewskie, to czasami może spotkać takie fragmenty opisujące życie królów. I dam wam tylko dwa przykłady. Jozjasz, to jest druga Księga Królewska, miał 8 lat, gdy objął władzę królewską i panował nad Jeruzalemem, a panował 31 lat. I czynił on to, co prawe w oczach Pana. Kroczył we wszystkich drogach tak, jak jego praojciec Dawid i nie odstępował od niego ani na prawo, ani na lewo. Król Jozjasz panował 38 lat, ale co tu jest napisane? Czynił to, co było prawe w oczach Pana. Przestrzegał jego woli, przykazań, tak prowadził swój lud. Dzisiaj dla nas pojęcie króla, panowania jest czymś abstrakcyjnym, bo żyjemy w demokracji, prezydenci, ministrowie zmieniają się co 5 lat, jedni rządzą i tak dalej, a dla nas to jest czymś dalekosiężnym i mało czytelnym, ale tam król naprawdę był, jakbyśmy powiedzieli, przepraszam, ojcem narodu, tak? Odpowiedzialnym, był namaszczonym, wybranym przez Boga. I nie panował tylko w sensie ekonomicznym, administracyjnym, ale też panował duchowym swoim zasięgiem. I we wszystkim szedł drogą swojego praojca Dawida. Nie odstępował od Bożego prawa, jak tutaj jest napisane, ani na prawo, ani na lewo. Ale też możemy przeczytać, że w 38 roku panowania Azariasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Zachariasz, syn Jeroboama, a panował 6 miesięcy, czynił zaś to, co złe w oczach Pana, tak samo jak to czynili jego ojcowie i nie odstąpił od grzechów, ale wciągał w nie cały Izrael. Byli też królowie, a jak czytamy te księgi Starego Testamentu, a ich było sporo, którzy niestety czynili to, co złe w oczach Pana. Wciągali cały swój naród w grzech. To szło z pokolenia w pokolenie. Tak czynił ojciec Zachariasza, to nie jest prorok Zachariasz, tylko król Zachariasz, żeby było jasne. I to szło z pokolenia w pokolenie. Mało tego, oni wciągali w ten grzech, w to zło, cały naród izraelski, całe pokolenia następne ludzi. I moi kochani, taki był świat i taka była kondycja, można by powiedzieć, duchowa Izraela, gdy rodzi się Zbawiciel świata, Jezus Chrystus. I warto sobie przy tej okazji też odpowiedzieć na pytanie, jaka jest nasza, moja kondycja duchowa. Czy gdyby Duch Święty dzisiaj popatrzył na ciebie, na mnie i gdyby mógł powiedzieć słowami proroka, to czy powiedziałby: Marku, jesteś tym, który chodzi drogą Pana, przestrzega Jego przykazań, czyni to, co było dobre w oczach Bożych, że ja mam jako ojciec, matka, jako babcia czy dziadek pozytywny wpływ na swój dom, na swoją rodzinę, na swoje dzieci, na swoje otoczenie, czy też może o tobie i o mnie byłoby napisane, że czynisz to, co złe w oczach Pana, że nie chcesz odstąpić od grzechów, że dzieje się to w naszych domach z pokolenia w pokolenie i wciągamy w to niestety nasze dzieci. Jaka jest kondycja duchowa każdego z nas? Jaka jest kondycja duchowa Kościoła w XXI wieku? Jaka jest kondycja duchowa chrześcijaństwa? Ja nie będę dzisiaj tego oceniał. Ale popatrzmy na ten dzisiejszy tekst o chrzcie Jezusa Chrystusa w Jordanie. Na samym początku chcę powiedzieć, że to nie był ten sam chrzest, który uczynił Jezus, gdy dał nakaz misyjny. Gdy wypowiedział te słowa: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, choćby już tutaj jest wymienione imię Trójcy Świętej, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo tam, podczas chrztu Janowego, który był na upamiętanie, na przygotowanie serc, na przyjście Mesjasza, to właśnie Trójca Święta była obecna w tym szczególnym wydarzeniu proklamacji rozpoczęcia Królestwa Bożego, panowanie Jezusa Chrystusa. Bo zarówno widzimy tam Boga Ojca, który się odzywa: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobam. Widzimy, że wstępuje na Niego co? Gołąb, symbol Ducha Świętego. A po trzecie jest sama postać Jezusa Chrystusa, który przyjął postać człowieka. Stał się jednym z nas, ale widzimy Go jako Syna Bożego. Po czym to poznaliśmy? Gdy Jan Chrzciciel mówi: to ja potrzebuję chrztu od ciebie. Dlaczego? Gdyż ten, przed którym stoi Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus, jego zresztą kuzyn w sensie cielesnym, jest we wszystkim tobie i mnie podobny, z wyjątkiem jednej sprawy. A mianowicie co? Że był bez grzechu. I dlatego godzi się wypełnić wszelką Bożą sprawiedliwość, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli. Nie byłoby dla nas ratunku, nie byłoby możliwości na nowo połączenia tej przerwanej relacji z Bogiem przez upadek pierwszych ludzi, Adama i Ewy, tam w raju, kiedy zostaliśmy przez swoją własną pychę i nieposłuszeństwo oddzieleni. Ale Bóg tak kocha nas, tak kocha ciebie, że nie wyobraża sobie, mój kochany młody przyjacielu, czy dojrzała osobo, żeby ciebie zabrakło w niebie. On chce z tobą i ze mną spędzić wieczność. On chce i dlatego szuka i chce wszystkich zbawić, ale nie zrobi tego wbrew tobie ani na siłę. Dlatego przyszedł na ten świat jako król królów i pan panów. Ale on nie zasiadł i nie przejął tron po Herodzie. On nie ubrał się w purpurowy płaszcz. Jezus z Nazaretu nie nałożył sobie na głowę koronę cierniową, bo jaką? Jak już miał, to jaką? Już to wam powiedziałem. Cierniową, a nie ze złota. Nie trzymał w ręku berła. I taki król, który pochodzi z rodu Dawida, właśnie jest tutaj nad tym Jordanem. Stoi tam, gdzie stoi też Jan Chrzciciel, a stoi on na pustyni, przypominając jednocześnie całemu narodowi izraelskiemu, że odstąpili od Pana, że stali się niewierni, że muszą się przygotować na spotkanie z Bogiem, dlatego pustynia jako miejsce przygotowania, a zarazem oczyszczenia, przypomnienia tego, że był czas, gdy wyszli z Egiptu i wraz z Mojżeszem szli przez pustynię i musiało pewne pokolenie odejść w niepamięć, aby to nowe właśnie mogło stanąć, jak w tym fragmencie z Księgi Jozuego, aby móc przejść przez Jordan na drugą stronę, aby mogli zobaczyć majestat Pana, żeby Jozue na nowo został rozpoznany jako wódz, jako przywódca, jako ten, który jest godny autorytetu. Wszystko się tutaj, jak będziemy czytać i pobudzać Ducha Świętego, żeby nam to wyjaśniał, jest wszystko klarowne, jasne. I dlatego Jan Chrzciciel, ten dziwak, można by powiedzieć, chce w sposób też symboliczny zamanifestować wszystko, co jest napisane o nim, że był ubrany w tą skórę z wielbłąda, że jadł szarańcze. Nie będziemy tu teraz w to wnikać, bo to by musiało być osobne kazanie, tłumaczenie, ale my sobie możemy o tym posłuchać, poczytać. Wskazuje na przygotowanie drogi Pańskiej. On wzywa, pokutujcie, upamiętajcie się. Wypełni się w końcu Boża obietnica. Przyjdzie Mesjasz. On narodzi się i stanie się jednym z nas. I będzie nam we wszystkim podobny, z wyjątkiem grzechu. On wejdzie poprzez ten chrzest w rzekę Jordanu, która jest też poza Jerozolimą, tak jak naród izraelski przez swoje odstępstwo i wielu królów znalazł się poza relacją z Bogiem. Aby potem na krzyżu, na Golgocie pokazać, że zanurzył się w naszą grzeszność, przyjął jako jedyny sprawiedliwy grzechy całego świata, zaniósł je na krzyż Golgoty dla Ciebie i dla mnie, dając dowód, jak bardzo Ciebie i mnie kocha, aby każdy potem, kto w Niego uwierzy, mógł pamiętać, że ja pokonałem jako król królów, pan panów, moce grzechu, śmierci, szatana, abyś może nawet w swoim zwątpieniu mógł stanąć jak Tomasz i wyznać: Pan mój i Bóg mój. On to już zapowiedział, co się wydarzy, bo ten chrzest w Jordanie jest też proklamacją, rozpoczęciem Jego publicznej działalności jako Mesjasza, jako Zbawiciela, tego, który przez następne 3 lata głosi tą radosną wieść o Jezusie Chrystusie, który przyszedł jako Zbawiciel świata dla Ciebie i dla mnie, przynosi dar łaski zbawienia, daje nam nadzieję, poprzez swoją śmierć, a potem zmartwychwstanie, poprzez nakaz misyjny, kiedy stanie się też Panem Kościoła. Bo On nie chce panować jako król królów nad światem fizycznie, ale On chce panować w sercu każdego z was. Chcę, abyś Go zaprosił i aby On mógł być Twoim królem, Twoim przyjacielem, aby każdy z nas, jak Tomasz, mógł wyznać: Pan mój, mój Bóg. Aby przed Jego imieniem zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, bo On jest Panem Wszechświata, tego, co widzialne i tego, co niewidzialne, tego, co Twój rozum jest w stanie pojąć i tego, czego nie jest w stanie pojąć, bo ja nie jestem w stanie pojąć, miłości Bożej, która jest szersza, głębsza, wyższa. I wiem, że jeżeli doświadczam Jego łaski i zbawienia i przyjmuję Go przez swoją pokutę, nawrócenie, upamiętanie i rozpoczynam z Nim nowe życie, to gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzieś jest o śmierci żądło Twoje? Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Nie Heroda, ale Króla Królów i Pana Panów, który tutaj w tym tekście rozpoczyna swoją mesjańską działalność. Jest to proklamacja Królestwa Bożego, które nie jest tego świata. To jest przypomnienie Jezusowych słów, że jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, ale świat nie jest domem mym. Jesteście wszyscy tutaj, ja tylko przechodniami, nie mamy tu miejsca trwałego, ale czy idziemy z Jezusem? Czy jest On twoim Panem i Zbawicielem? Czy doświadczyłeś Jego łaski przebaczenia i nowego życia? Czy możesz z apostołem Pawłem teraz, tu i w tym momencie wyznać szczerze, albowiem jestem tego pewna, jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość nie zdołają mnie już odłączyć od miłości, cokolwiek by się na tym świecie wydarzyło. Na Bliskim Wschodzie, może w Europie, może w Polsce, może w Dzięgilowie, może w Cieszynie, w Barzanowicach, w Cisownicy czy w Lesznej, w Puńcowie czy gdziekolwiek. Oto otwarte niebiosa, oto zstępuje Duch Święty, oto rozlega się głos z nieba. To w Starym Testamencie zawsze były znaki i symbole, gdy Pan Bóg, otwierając niebiosa, mówi o swojej obecności, że jestem tutaj obecny. Gdy słyszymy Jego głos, to mówi o swoim majestacie, przed którym ma się zginać wszelkie kolano na niebie i na ziemi. I może mamy zdjąć teraz swoje obuwie, bo miejsce, na którym stoimy, jest święte. A gdy wstępuje Duch Święty, to Bóg pokazuje swoją moc, majestat świętości, łaski i prawdy w Starym Testamencie. I to wszystko w tym małym, jednym, krótkim fragmencie się wydarza dla ciebie i dla mnie i dla twojego i mojego zbawienia, aby nie pozostał w niepewności nikt. Tak jak tam za czasów Jezusa, tak i dziś i teraz. Ale musimy otworzyć się na Jego działanie i prosić, aby Bóg otworzył moje oczy, moje uszy, te fizyczne, ale nade wszystko duchowe, i abym mógł rozpoznać w Nim Mesjasza. Aby mógł rozpoznać w Nim Króla Królów i Pana Panów. Aby każdy z nas mógł wyznać Pan mój i Bóg mój. I abym mógł każdy dzień, który przynosi nam kolejny upływający w czasie, miejscu i przestrzeni, oddawać jedynie Bogu. Bo jeśli Bóg z nami, Bóg we mnie, jako mój Król i Pan, jako przyjaciel i Zbawiciel, to wtedy któż przeciwko nam? Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że nie w szumie chaosu tego świata, nie w szumie reflektorów, kamer, ale w cichości. Tam nad brzegiem Jordanu zaproklamowałeś, rozpocząłeś swoją publiczną działalność jako Zbawiciel, jako Mesjasz. Że tam dokonała się Twoja koronacja na Króla Królów i Pana Panów, aby pokazać ówczesnemu światu poprzez symbole, znaki, które my tak bardzo ludzie potrzebujemy. Domagamy się ich, bo mówimy czasami, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. A tutaj widzimy, słyszymy, w jakimś sensie duchowym nawet dotykamy, I ty mówisz do mnie, nie bądź bez wiary, ale wiesz, zaufaj mi z całego serca. Nie polegaj na swoim rozumie, kalkulacji, intelekcie do końca, bo możemy się pogubić. Ty nam go dajesz, ten intelekt, do tego, aby zgłębić mądrość i Bożą sprawiedliwość. Dlatego, Panie, i my chcemy usłyszeć teraz tą proklamację. Oto Syn mój, umiłowany, Jego słuchajcie, Jego naśladujcie, za Nim podążajcie. I my chcemy tą drogą właśnie kroczyć każdego dnia z Jezusem, moim najlepszym przyjacielem, a zarazem tym, który tą drogę zna, bo jest nią sam. Z Jezusem, który jest moim Królem i Panem, któremu mogę powierzać wszystkie moje radości, ale też i kłopoty, i smutki. Że On może błogosławić, czyli szczęścić mnie osobiście, ale też i niechaj szczęści mojej rodzinie, mojej nauce, moim studiom, mojej pracy, mojemu przebywaniu na emeryturze, rencie, aby mógł doświadczać i w Jego bliskości tylko chcieć przebywać, tęsknić za obecnością i wyznawać, że moim szczęściem być blisko Boga i tylko w Bogu jest uciszenie duszy mojej. I tego niechaj doświadczy każdy z nas. A o to proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serce i myśli każdego z nas. I niechaj będzie z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen.